Przy mikrofonie Amelia Zalewska, a moim gościem jest pan redaktor Konrad Piasecki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Podczas spotkania opowiadał pan studentom o ewolucji mediów i zawodzie dziennikarza. Jakie wyzwania czekają przed młodymi dziennikarzami w związku z rozwojem mediów?
Tyleż jest wyzwań, co i szans. Znaczy, szansą jest to, że nagle ta przestrzeń medialna zaroiła się od bardzo wielu kanałów komunikacji, także medialnej, które młodzi ludzie mogą wykorzystywać. Kiedyś było tak, że jak ktoś nie dostał się do radia, telewizji albo gazety, to właściwie nic nie mógł światu ogłosić. A dzisiaj wystarczy, że otworzy swój kanał, kanalik, w którymkolwiek z portali wideo czy audio i już może przemawiać do świata i jeśli jest dobry, jeśli jego twórczość zdobywa sobie popularność, no to nagle się może okazać, że jest dużo bardziej słuchany, czytany czy oglądany niż wielkie gwiazdy radia czy telewizji, więc to jest bez wątpienia gigantyczną szansą dla młodego człowieka. To, że nie musi nigdzie stukać, żeby się gdzieś dostać, tylko może spróbować swoich sił na własną rękę. Natomiast wyzwań jest tyle, co szans. Znaczy wyzwaniem jest to, że żyjemy w takim świecie, który bardzo szybko człowieka weryfikuje. Weryfikuje jego kompetencje, weryfikuje jego zdolności, weryfikuje jego możliwości. Konkurencja na tym rynku jest potężna. Wyzwania zawodowe ogromne. Stres związany z zawodem niemały. Ta polityczna wrzawa, w jakiej żyjemy i polityczne napięcie, w jakim żyjemy, sprawia, że trudno zachować w tym jakiś zdrowy rozsądek, zachować umiar, zachować zimną krew. Więc o tych wyzwaniach i tych niebezpieczeństwach stojących przed młodymi ludźmi w tym zawodzie, wchodzącymi w ten zawód, mógłbym długo, ale bez wątpienia jedno trzeba powiedzieć. Znaczy, to jest zawód, w którym musimy sobie powiedzieć, że jest czas na odnoszenie sukcesów, ale żeby te sukcesy odnosić, to musimy swoją ścieżkę kariery jakoś przetrzeć i ją przejść. I tutaj nie ma, czy bardzo niewiele jest takich karier błyskawicznych, takich kilkutygodniowych, kilkumiesięcznych. To są raczej kilkuletnie starania o to, żeby gdzieś przejść, gdzieś dojść, gdzieś zajść, gdzieś się czegoś nauczyć, ale te lata można spożytkować właśnie na naukę, obserwowanie swoich mistrzów zawodowych, podpatrywanie tego, jak to robią inni, szukanie swojego własnego miejsca w tym zawodzie. Więc nie zrażajmy się, tak bym to powiedział młodym ludziom, nie zrażajmy się pierwszymi niepowodzeniami w tym zawodzie, tylko próbujmy wejść oknem, jeśli nas wyrzucają drzwiami.
Pan sam zaczynał w Radiu Kolor. Czego nauczyła pana praca w radiu?
Mogę powiedzieć, że wszystkiego niemalże, bo ja się w radiu uczyłem absolutnych podstaw zawodu. Moje takie absolutne początki to były takie próby prasowe i próby pisania, ale jak się zaczęły pojawiać rozgłośnie radiowe, to ja bardzo szybko uznałem, że radio to jest to. Więc ja w radiu przeszedłem ścieżkę od sytuacji, w której mówiono, że ja kariery w radiu nie zrobię, ponieważ moja dykcja mnie do tego nie predestynuje i z taką dykcją ja nie mam w radiu czego szukać, no do jednak sytuacji, w której mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o radio, to jakiś sukces odniosłem, bo pracowałem przez lata w największym radiu w kraju i prowadziłem w nim poranne rozmowy, co jest uważane za może nie szczyt osiągnięcia zawodowego, no ale na pewno jest bliżej szczytu niż dna, czy niż doliny w tym zawodzie. Więc ja się w radiu uczyłem wszystkiego od mówienia, opowiadania, opisywania rzeczywistości, przez newsy, sprawdzanie tych newsów, kreowanie newsów w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli ich publikowanie i, co się nazywa follow-up news, czyli chodzenie za newsem, czy postępowanie za newsem, podążanie za newsem, rozbudowywanie newsa, dopowiadanie do newsa kolejnych jakichś fragmentów rzeczywistości, aż po rozmowy z politykami i życie w tym świecie politycznym i jakieś koegzystowanie z tym światem politycznym, świata dziennikarskiego. Więc radio to jest absolutnie moja zawodowa ewangelia.
Dzisiaj większość osób nie wyobraża sobie życia bez telefonu jednak. Można powiedzieć, że to tam większość z nas szuka informacji na temat różnych wydarzeń. Jak odróżnić prawdę od nieprawdy w sieci? Czy jest to możliwe w ogóle?
Nie, oczywiście, że jest, tylko że trzeba przyłożyć do tego, czy włożyć w to trochę pracy. Nie można się zadowalać jednoźródłową informacją, czy jednym źródłem tekstu. Nie można uznawać, że jeśli przeczytamy coś w jednym miejscu, to jest prawda objawiona i tak po prostu jest. Znaczy, jeśli rzeczywiście chcemy się dowiedzieć, a zakładam, że chcemy i zalecam, żebyśmy chcieli, to musimy skonfrontować to, co przeczytamy w jednym źródle z innym źródłem, bo właśnie codziennie mamy mnóstwo przykładów tego, że ktoś próbuje nam narzucić jakąś opowieść, zmierzyć czy włożyć w nas jakąś rzeczywistość nieistniejącą, albo przynajmniej taką widzianą w trochę krzywym zwierciadle, czy trochę zdeformowaną. Więc moim sposobem na to jest po prostu konfrontowanie informacji z jednego źródła z informacją z innego źródła, szukaniem. Im bardziej poważnym jest miejsce, w którym jakąś informację informacji przeczytamy, tym bardziej możemy jej zawierzyć, wobec czego jeśli czytam coś w bardzo poważnym tytule internetowym, prasowym, no to z natury rzeczy mam co do tego większe zaufanie, ale też staram się to skonfrontować z jakimś innym obrazem rzeczywistości, zwłaszcza jeśli informacja, którą dostaję, jest jakoś dziwna czy wydająca się mało prawdopodobną. Więc pewnego rodzaju pracę po prostu trzeba włożyć w to, żeby ustalić, czy to, co przeczytaliśmy, jest prawdą czy nieprawdą.
Ma pan ogromne doświadczenie dziennikarskie, bo pracował pan w radiu, w telewizji, nawet też w prasie. Te media różnią się od siebie, jednak obecnie pan działa w stacji TVN24. Jaka jest przyszłość telewizji?
Na pewno telewizji informacyjnej jest piękna i dobra. Znaczy wciąż mamy i całe szczęście i myślę, że będziemy mieli tendencję do tego, żeby jeśli coś się dzieje, to żeby włączać telewizje informacyjne ze świadomością tego, że tam dostaniemy informację najszybciej i ona będzie najbardziej wyczerpująca. Ale też na co dzień mamy potrzebę konfrontowania jakichś fragmentów rzeczywistości z tym obrazem świata, jaki pokazują media czy stacje informacyjne. Lubimy słuchać rozmów publicystycznych, lubimy słuchać debat. To wciąż jest coś, co nas zajmuje i co wciąż do ludzi dociera. Ja widząc wskaźniki oglądalności, a śledzę je w miarę uważnie, widzę, że naprawdę zainteresowanie polityką, życiem publicznym, życiem społecznym w Polakach nie słabnie. Wręcz przeciwnie, im bardziej polityka wkracza w nasze życie, a widzimy, że wkracza, tym to zainteresowanie jest większe. Więc ja uważam, że w tym gorącym politycznym świecie, a stawiam dolary przeciwko orzechom, że ten świat polityki polskiej, nie tylko polskiej, światowej, wciąż będzie światem gorącym, trudnym do przewidzenia i takim światem niespokojnym. I stawiam dolary przeciwko orzechom, że w związku z tym media wciąż będą słuchane, oglądane i czytane, a telewizje informacyjne z natury rzeczy będą coraz bardziej przewodziły w tym trendzie obok tej przestrzeni internetowej, która też ma swoich zwolenników.
Obecnie mamy do czynienia z rozwarstwieniem społeczeństwa na tych, którzy oglądają jedną stację, inni drugą. Ludzie czytają różne gazety, czy też słuchają różnych stacji radiowych. Jak dziennikarze mają mierzyć się z wizją świata, który widz, słuchacz czy czytelnik chce, żeby w taki sposób go pokazywać?
No muszą jednak mieć w sobie taki twardy kręgosłup i twardy kościec, który sprawia, że nie pokazujemy świata takim, jakim chcieliby go wszyscy czy część naszych widzów i słuchaczy, tylko pokazujemy go takim, jakim on jest. Znaczy, ten paradygmat prawdy i obiektywizmu wciąż powinien być paradygmatem, któremu dziennikarstwo jest podporządkowane. Co za tym idzie, on musi też zakładać, że czasami vox populi będzie się w jakiejś sprawie mylił i że to dziennikarz będzie musiał się przeciwstawić takiemu potocznemu czy powszechnemu oglądowi rzeczywistości. Więc to jest sposób na to, żeby to dziennikarstwo istniało i funkcjonowało i nie traciło racji bytu, bo dziennikarstwo, które jest podporządkowane tylko i wyłącznie potrzebie zdobywania widza, słuchacza, clickbaitu, jest dziennikarstwem, które będzie zmierzało do samozagłady czy samounicestwienia. Więc dziennikarstwo musi mieć taką twardą skorupę i twardy kościec, który będzie sprawiał, że ono wciąż będzie wartościowe i wciąż będzie prowadziło świat przez ścieżkę prawdy, a nie przez ścieżkę, której świat by od nas czasami oczekiwał.
Na koniec, czy nowe media w przyszłości sprawią, że nie będziemy oglądać telewizji, słuchać radia, czytać gazet? Jakie jest pana zdanie na ten temat?
Ja uważam, że media tradycyjne wciąż pozostaną przez długi czas. Takim głównym, mówi się, to jest niespecjalnie eleganckie, bo anglojęzyczne, ale content radiowy, content telewizyjny, content też internetowy jest produkowany przez duże media. Znaczy, to jest tak, że oczywiście każdy może szukać tam swojej szansy, ale jak patrzymy na to, gdzie jest jakościowe dziennikarstwo, gdzie jest dziennikarstwo, które może sobie pozwolić na długą pracę nad tematem, nad tekstem, nad reportażem, które może sobie pozwolić na to, żeby dziennikarza gdzieś wysłać, żeby on coś pokazał, no to wciąż są te media głównego nurtu i to wciąż takie dziennikarstwo wielkich stacji radiowych, telewizyjnych czy portali internetowych, to one są dzisiaj tym, który dostarcza najbardziej wartościowego kontentu i uważam, że to tak jeszcze przez długi czas będzie, zanim ten świat się na tyle zmieni, żeby również te przestrzenie, jakieś takie małe przestrzenie internetowe były w stanie konkurować, jeśli chodzi o jakość z wielkimi produktami wielkich koncernów, to jeszcze musi minąć trochę czasu, a nawet nie wiem, czy kiedykolwiek to nastąpi. Więc to nie jest tak, że rewolucja internetowa i rewolucja cyfrowa sprawia, że tradycyjne media całkiem odchodzą w niepamięć. One będą funkcjonowały, tylko może innymi ścieżkami będą docierały do swoich widzów, czytelników i słuchaczy.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
Dziękuję bardzo.